Chwała Jezusowi. Witajcie. O, co za dzień. A wy jacy jesteście piękni, prekrasni. Dzisiaj mamy na nabożeństwie wszystko, co potrzeba. I nie tylko, wiecie, jest tak, że para młoda ma piękną orkiestrę. To ja dzisiaj mam wyjątkowe kazanie też dlatego, że rzadko kiedy kaznodzieja może sobie pozwolić, żeby miał aż tyle egzemplarzy przykładowych do kazania. Czyli wszystko to, co nas czeka. Oblubieniec, oblubienica, nowa pieśń, piękne pieśni, orkiestra, piękne dźwięki i wspaniała atmosfera, czyli wszystko, co jest u Boga. Zobaczcie, ja to wszystko mam. Chciałbym zauważyć też, wiecie, kiedy tak się wsłuchiwałem tu przed nabożeństwem, że również mamy coś z tej atmosfery Królestwa Bożego, wiecie w czym jeszcze? Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, że na 100% to wiem, że na tej sali w tej chwili jest kilka języków. My sami, przynajmniej w naszym zborze i tak też i chórzyści, i orkiestra, która tutaj była, śpiewamy pieśni po polsku, po czesku i po słowacku. I takie też narodowości mamy w chórze. Również mamy gości, przyjaciół z Ukrainy, a jak gdzieś przechodząc słyszałem jeszcze jakieś anglosaskie dźwięki. Także zobaczcie, mamy tutaj... No nie z wszystkich narodów, z wszystkich języków, no tego żaden kaznodzieja nie będzie miał jako przykładu, ale jest tego trochę. Bardzo mi się podobało, kiedy pastor Mirosław zapowiadał i powiedział takie słowa, że mam orkiestrę. Jakie ładne. Nigdy o nich nie pomyślałem, że ich mam. Ale tak naprawdę chcę wam powiedzieć, oni mnie mają, zdobyli moje serce, bardzo ich kocham. Każde nabożeństwo, kiedy czy to w takim składzie, czy w innym, czy to sam chór, czy sama orkiestra, kiedy mamy nasze nabożeństwa, kiedy śpiewają, grają, zawsze moje serce się raduje i cieszy. I często... Na nabożeństwie bywa, że są i oni, i zespół uwielbiania, i chwały, i jest taka pełnia. Chciałbym dzisiaj was w takie Słowo Boże wprowadzić, które też w jakiś sposób, myślę, będzie wspomagane tym wszystkim, co tu dziś widzieliśmy. Zacznę od tego. Ostatnio na nabożeństwie, kiedy głosiłem w Gródku w czwartek, usługiwałem na temat... że do swoich przyszedł, czyli Jana 1,11, do swoich przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. A potem powiedziałem Jana 1,12, a tym, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w imię Jego. Chciałbym dzisiaj coś na ten temat powiedzieć, o tym przyjęciu Go, o tym stosunku do Pana Jezusa Chrystusa, który powinniśmy w sobie mieć. Wiecie, jest taki ciekawy rozdział w Ewangelii, w którym bardzo wyraźnie widać nastawienie wobec Jezusa. Jakie jest nasze i to, które wam za chwilę chcę ukazać. Inne miejsce, które mi jeszcze pomocniczo przychodzi do głowy. Z tym polskim, nie? Problem. Ten polski trudny. Ruski nam mnogo prościej. A jest takie miejsce u Jozuego, gdzie Jozue przechadza się przed główną bitwą, nie wiem, czy pamiętacie, i nagle w obozie wroga spotyka swoim spotyka i nie wie, czy spotyka wroga, czy swojego. Nie wie, czy rozmawia z wrogiem, czy swoim, bo przechadza się jako dowódca, kontroluje i patrzy na niego i mówi, a ty kto jesteś? Pamiętacie, to jest Jozue 5 rozdział. Kto ty w ogóle jesteś? Ty jesteś I tu są te ważne słowa. Ty jesteś z nami w ogóle, czy ty jesteś ktoś przeciwko nam? Czyli spotyka w obozie i nie wie, czy to wróg, czy przyjaciel. A ten na niego patrzy, trzyma w dłoni miecz, to macie 5 rozdział Jozuego, i mówi do niego: nie. Nie. Jestem wodzem wojska Pana i teraz zechciałem przyjść. Czy dokładniej wola ma taka była, by teraz tu przyjść? Jozue czuje, z kim ma do czynienia, pada i mówi: co mogę zrobić, jak ci mogę usłużyć? A on do niego odpowiada: ściąg obuwie z twoich nóg, bo znajdujesz się na ziemi, na gruncie świętości. Ktoś powie: o co chodzi? Chodzi o to, że to nie my pytamy Pana Boga, czy jest z nami, czy przeciwko nam, ale to my musimy powiedzieć, czy jesteśmy z Nim, czy nie. To nie, nasze życie nie jest zmieniane przez to, że Bóg jest po mojej stronie, ale ludzkie życie zmienia się przez to, że człowiek staje po stronie Boga i Jego prawdy. I mamy w Ewangelii Marka w 3 rozdziale taki moment, kiedy Jezus wybiera swoich uczniów. Chciałbym, byście zobaczyli pewne ciekawe rzeczy. Wcześniej wielu ludzi uzdrowił, wielu ludzi się pcha do Niego i 3 rozdział Ewangelii Marka zaczyna mówić, że Jezus wybiera swoich uczniów, wstąpił na górę, przywołał do siebie tych, których sam chciał, i przyszli do Niego i ustanowił 12, i tutaj mamy Marka 3:14, i ustanowił 12, i co tam mamy napisane? I stanął po ich stronie. Nie. Tak nie jest napisane. I ustanowił 12, aby byli z Nim. Jesteśmy powołani dzisiaj, chcę powiedzieć, aby być z Jezusem. Aby byli z Nim. I wysłał ich do głoszenia Ewangelii. To do głoszenia, czyli wysłał ich, by byli heroldami, tymi, którzy idą i ogłaszają, że coś jest zupełnie, zupełnie inaczej, niż cały świat sobie wyobrażał. Aby byli z Nim. I teraz moje spostrzeżenie tutaj, jeśli chodzi o ten fragment Słowa Bożego, on pokazuje pewien dramat, który musiał ranić serce Jezusa i które na pewno zraniłoby twoje serce. Gdyby ci się coś takiego przydarzyło, a na pewno są i tacy, którym się przydarzyło. Dlatego, że chwilę później, w tym samym rozdziale, cały czas poruszam się po 3 rozdziale Marka, mamy 20-21 werset i tu jest pierwsze takie spostrzeżenie. I przyszli do domu, to jest po wybraniu tych wszystkich uczniów, apostołów, i przyszli do domu i zgromadził się ponownie tłum, tak, że nie mogli nawet zjeść chleba. Czyli nie mogło być nawet normalnie. My byśmy powiedzieli, przynajmniej tam u nas na Śląsku Cieszyńskim, że chłopie, no normalnie pojeść nawet nie idzie. Tyle ludzi, nie? Tyle ludzi się zgromadziło, że nie dało się nawet spożyć chleba. A gdy o tym usłyszeli Jego bliscy, przyszli, aby Go pochwycić, bo mówili, że postradał rozum. To jest pierwsza myśl, którą chcę wam pokazać tutaj. To byli Jego bliscy. Ludzie, z którymi żył, których znał. Jego rodzina. Ale to, że znamy całe życie Jezusa, ileś tam lat. Nie wiem, czy pamiętacie w Ewangelii Marka, również w tej Ewangelii parę rozdziałów dalej jest taki moment, kiedy Jezus przychodzi do swojej miejscowości i ledwie może tam uczynić jakieś cuda, bo oni mówią: ja, my Go znamy. No, pewnie, że znamy matkę, no kto nie zna matki, nie? Znamy tatę, znamy jego braci, znamy wszystkich. Problem tylko, że Jego nie znali. I teraz tutaj Jego bliscy mówią: My go bardzo dobrze znamy. Po prostu chłop zwariował. Robi popisy dokładniej. Tutaj trudno powiedzieć, czy w Grece chodzi o to, że zwariował, dokładniej to słowo może mieć znaczenie, że stracił zmysły, oszalał, albo próbuje wyprawiać coś przed ludźmi. Jakby na to nie patrzeć, mają na myśli, że ich słowa mówią tak, patrząc na Jezusa, że z tym facetem coś jest nie tak. I to jest pierwsza myśl, którą chcę wam pokazać, że można bardzo blisko być. To jest trochę tak, co czyni z męża dobrego męża. To, kiedy miłuje żonę całym swoim sercem, czy to na przykład, kiedy się uczy na pamięć pierwszego i drugiego tomu Anatomii Kobiety. Znacie, że jak chłop się nauczy na pamięć Anatomii Kobiety, no to wszystko wie, nie? Nieszczęśnik nie wie, że o kobietach się nie da wszystkiego nauczyć, nie? Ale oni go znali, ale mówią, on zwariował. Po prostu, zobaczcie, to nie jest wszystko tak, jak my sobie to wyobrażamy. Ani zjeść, ani nic. I próbowali go, wiecie, w jakiś sposób zabrać stamtąd. I to jest coś, co może się nam czasem przydarzyć. Że znamy tego Pana Jezusa. Gdzieś tam wiele lat już z Nim chodzimy. Ale kiedy Pan Jezus dotyka się naszej codzienności i mówi, inaczej będzie wyglądało to, jak prowadzisz samochód. Inaczej będzie wyglądało to, jak wydajesz swoje pieniądze. Inaczej będzie wyglądało to, jak poprowadzisz swoje życie. Inaczej będzie wyglądał kierunek, w którym chcecie posłać. Czasami Pan Jezus, wiecie, do góry nogami obraca życie. My chwilę po ślubie, kiedy z moją żoną wzięliśmy ślub, nie zdążyliśmy dobrze siebie poznać, a już wyprowadziliśmy się do Moskwy. Pierwszą rocznicę naszego ślubu kończyliśmy pierwszy rok uczelni w Moskwie. I wiecie, były czasy Jelcyna, czasy przewrotu, a ludzie w Polsce kupali się w głowy i mówili, zamiast na zachód jechać do Ruskich pojali. A myśmy się zakochali w tych Ruskich. I Bóg nas zupełnie inaczej poprowadził. Kiedy nasi znajomi jeździli na wczasy do Włoch, myśmy byli nad Bajkałem, Turkmenistan, a potem Kaukaz. Zupełnie inaczej, droga do góry nogami. I byli tacy, którzy mi mojej żonie mówili, wiesz, ty uważaj na niego, ten chłop cię wyciągnie nie wiadomo gdzie. Czasami ludzie myślą, że Pan Bóg postradał rozum z tym, co robi w twoim życiu. To, do czego cię powołuje, to, co Bóg położyć może w twoje serce, nie wygląda normalnie, nie wygląda jak życie kogoś, kto normalnie chodzi sobie do kościoła, nie? Wiecie, o czym mówię, nie? Że takie chodzenie do kościoła, no, ma Pana Jezuska, Bozia cię kocha i żyj. Nie ma czegoś takiego w chrześcijaństwie. A więc jego rodzina, nie? Przychodzi i mówi, zabierzcie te, coś tu z nim jest nie tak. Ktoś by powiedział, no przykro, że rodzina. Werset wcześniej jest pokazana inna bardzo bliska jego osoba. 19 werset, jak macie otwarte Biblię, kiedy są opisani apostołowie, których wybrał, a na koniec pisze i Judasza Iskariotę, który go wydał. Rodzina uważała go, delikatnie powiem, za wariata. Najbliższy przyjaciel, Biblia to mówi, który go wydał. Do dzisiaj wydaje się, że Judasz miał na nazwisko, który go wydał. Zaraz z tym kojarzymy, nie? A więc nie tylko rodzina myślała, że jest szalony, ale jeden z najbliższych przyjaciół, tych, których wybrał, patrzył na jego życie i stwierdził, to coś jest nie tak. I zwyczajnie go zdradził. Potem oczywiście żałował. Potem rozpacz doprowadziła go ku śmierci. Ale zupełnie nie zobaczył w Jezusie tego, kogo należałoby zobaczyć. A więc to, co chcę dziś powiedzieć, uważaj, by w twoim życiu nie okazało się, że tak patrzysz sobie na Pana Boga i myślisz, wiesz, Myślę, że to wszystko, co mówią kaznodzieje, a nawet to, co czytam w Biblii, no to to było kiedyś, coś tam w Afryce się dzieje, coś tam w Ameryce Łacińskiej, może coś przeżywają gdzieś tam daleko, ale co, dla mnie coś Bóg może zrobić? To jest szalone. To jest niemożliwe. Niemożliwe. Bóg mówi, uważaj. Drugie, Bóg mówi, zobacz, nawet jego przyjaciel był w zagrożeniu, że nie zobaczył tego, co najważniejsze. Oczywiście ja wiem, że proroczo moglibyśmy spojrzeć na Judasza, na to, co Bóg o nim wiedział, ale patrzę na niego dziś jak na człowieka, który zupełnie nie dostrzegł to, co należało dostrzec. Przed chwilą mówiłem, że do swoich przyszedł, ale swojego no nie przyjęli. Tu mieliście jego rodzina, uznała, że to nie do końca tak, jak ma być. Ktoś z nas czasem wraca do domu i myśli sobie, ja to mam, moja własna rodzina mnie nie rozumie. Chcę ci powiedzieć, to nie jest tak, że Jezus miał zrozumienie w swojej rodzinie i nie rozumie ciebie. Rodzina uważała go za wariata. Przynajmniej w tym momencie, potem już nie. To nie jest tak, że tylko ty tracisz przyjaciół i ludzie cię zawodzą. I z tego powodu czasami, kiedy nam ktoś zrobi krzywdę, przestajemy słuchać, co ma Słowo Boże do powiedzenia, zaczynamy słuchać naszych emocji. Jezusa zdradził przyjaciel. Jezusa wiemy też, że zaparł się i Piotr. Do swoich przyszedł, ale swojego nie przyjęli. W tym samym rozdziale, a więc 19 rozdział mamy przyjaciela, 20, 21 rodzinę, a 22 mamy cały naród. A uczeni w piśmie, którzy byli z Jerozolimy, przyszli i mówili, że ma Belzebuba i że przez władcę demonów wygania demony. A więc momencik, jeszcze raz, popatrzcie na serce Jezusa, popatrzcie na to, co mu się przydarza. Jego własny przyjaciel zamierza go zdradzić. Drugi się go wyprze. Jego własna rodzina mówi, że to jest wariat, a jego naród, czy przywództwo duchowe jego narodu uważa, że jest opętany przez demony. Czy nie mielibyście złamanego serca? Czy nie powiedzielibyśmy, że coś tu jest nie tak? Wiecie, kiedy dzisiaj pastor wziął te świece i zgasił te świece, czy powiedział, przepraszam, państwo młodzi zgasili te świece, ale powiedział takie ważne słowa, że już nie ma twoje, moje, że już nie ma ty i ja, ale jesteśmy my. Chcę wam powiedzieć dokładnie to samo. Oni byli przykładem tego, co czeka nas przy spotkaniu z Jezusem. Nie dziwcie się, kiedy przyjaciele się od was odwrócą, kiedy w rodzinie będą stukać się w czoło, kiedy uznają, że nie jesteście patriotami, że coś nie tak w ogóle z waszym zrozumieniem świata, bo kto to widział tak żyć? Wasz Pan szedł przed wami i wasz Pan wiedział, gdzie jest prawdziwa ojczyzna, gdzie jest prawdziwy dom. I kiedy przyjdzie Pan Jezus, kiedy będzie ten czas zaślubin baranka i oblubienicy, to chcę wam powiedzieć, zdmuchną czy zgasną dwie świece. Zdmuchnie to nasze widzenie, że tam to jest niebo, a tu jest ziemia. Jest nawet takie porównanie czasami, nie? Jeśli ktoś coś porównuje i czasami porównanie jest ogromnie różne, to ktoś mówi, a niebo, a ziemia, nie? Zniknie ta różnica w nas. A wraz z nią znikną choroby, smutek i męki. Zdmuchnięte zostaną świece tego, że niebo jest tam, a ziemia jest tu. On już dzisiaj nam zapowiedział tak, on mówi, a oto ja jestem z wami po wszystkie dni, jak długo? Aż do, kto pamięta? Do skończenia świata. No ale co potem, nie będzie z nami? Nie, potem my będziemy z nim. Potem my będziemy z nim. Te dwie świece pomiędzy niebem a ziemią czy to tam i to tu zgaśnie, będzie jedno tam, będzie jedna rzeczywistość, moja i mojego Boga. Mojego Boga i moja. I on od początku to tak widział. Bóg nie tylko, wiecie, chciał mieć nas, ale chciał, byśmy mieli Jego. Abyśmy zrozumieli, że wchodząc na Jego drogę, On nam siebie również oddaje, nie tylko my, Jego. Wiecie, On z pasją od Starego Testamentu mówił do ludzi, ja będę waszym Bogiem, a wy będziecie moim ludem. A oni się śmiali i odwracali. Oni mówili, jasne. Nie słyszeli tego przesłania. Jozue zrozumiał, czy ty jesteś z nami, czy przeciwko nam? On mówi, nie. Przecież zawsze, kiedy człowiek myśli, że Bóg jest z nim, w tym sensie, że Bóg stoi po mojej stronie, zaczyna czynić zło. Faszyści mieli na klamrach swoich pasów napisane Gott mit uns, Bóg z nami. I skrzywdzili tysiące ludzi z swojego i miliony z innego narodu, z innych narodów. Bóg jest ze mną, Bóg jest po mojej stronie, nie będziesz mi tu mówił. Zawsze, kiedy z mieczem, ogniem i siłą człowiek uważał, że Bóg jest po jego stronie, robił krzywdę. Lecz kiedy człowiek stawał po stronie Boga i mówił, ja staję po stronie Boga, pokutował, przepraszał, naprawiał, odbudowywał, przemieniał. Bo to my musimy stanąć po Jego stronie. To nie jest tak, że On będzie stał po naszej. Ale On chce być nasz. On pragnie być pragnionym. On pragnie być kochanym, bo kocha. On chce, byśmy Go mieli. I On chce mieć nas. I często to właśnie wyrażał. Ja będę waszym Bogiem. Będziecie moim ludem. Czyli to, co tu na ślubie żeśmy usłyszeli. Nie moje, nie twoje, ale nasze. Ale nasze. To już jest nasze. Bóg ma dla nas coś naszego. Wspólnego z Bogiem. Czego oczekujesz? Może jeśli ciągle żyjesz w przekonaniu, że Bóg jest po twojej stronie, będziesz rozczarowany. Wiecie, przychodzi mi do głowy pewna stara anegdota, jak się spotyka dwóch facetów, takich w miarę inteligentnych. I jeden mówi, słuchaj, co teraz czytasz? Znaczy ja nie wiem, czy oni byli bardzo inteligentni, trochę. A ten mówi, no, Karola Marksa. Co czytasz? Marksa. Kapitał, chłopie, dajesz rady, no wiesz co, właśnie nie, czuję się zawiedziony. Książka gruba, ja już prawie kończę, a Indian jak nie ma, tak nie ma. Mówi, to źle zrozumiałeś, to chodziło o Karola Maya i o Winnetou. Czasami czytamy nie do końca to, co chcemy w Biblii, czasami czytamy i do końca dochodzimy i mówimy, ale a co ze mną? Chcę wam dziś powiedzieć, Bóg nie zamierza ci powiedzieć, stoję po twojej stronie i rób, co chcesz. Bóg chce ci powiedzieć, pójdźcie do mnie wszyscy, chodź. Połóż całkiem twoje życie, a ja położyłem moje życie. To nie gwoździe, to mój grzech. To nie Rzymianie, to mój grzech. To On położył swoje życie. Chcę, byście wiedzieli, Jego nie aresztowali na zasadzie, że Jezus powiedział do uczniów, ale ja nie wiem, co robić, Rzymianie idą. Jemu życia nikt nie zabrał. On swoje życie dobrowolnie za ciebie i za mnie oddał. To jest wielka różnica. Bóg dał Syna swego jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy. I tu jest to miejsce, wiecie, ja w czwartek właśnie nauczałem tego u siebie w zborze. Czasami im powiedziemy, a czy przyjąłeś Pana Jezusa, czy zaprosiłeś Pana Jezusa. Ja uważam, że to jest wielkie takie trochę nieporozumienie z tym zaproszeniem Pana Jezusa. Czasami zaprosiliście Jezusa, podnieście ręce, kto zaprosił Jezusa, idziecie do nieba, idźcie do domu. Biblia mówi nam coś dużo głębiej, że nie wystarczy Jezusa zaprosić. To jest fajnie Go zaprosić, to jest bardzo dobre Jezusa zaprosić. Tylko Biblia mówi, skoro już Go zaprosiłeś, to a tym, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, a dzieci Boże to są ci, którzy wierzą. Bycie dzieckiem Bożym coś zmienia w życiu. Poznasz to, że jesteś dzieckiem Bożym po tym, że się coś w twoim życiu zmienia. Zmienia się małżeństwo, zmienia się twoja osoba, twój charakter, styl pracy, wydawania pieniędzy, jazdy samochodem, rozmawiania z ludźmi, reakcji na ludzi. Zmienia się, bo jestem dzieckiem Bożym. Zaprosiłem, a jak zaprosiłem, to przyjąłem, a jak przyjąłem, to się przemieniam, bo wierzę. To jest to, czym się chciałem, przyjaciele, z wami dzisiaj podzielić. Wkrótce jedną z pierwszych pieśni, jaką za chwilę się chcę z wami modlić, jaką zaśpiewa chór, jest jedna z najpiękniejszych, jakie słyszałem, pieśni pokutnych. Stara pokutna pieśń przed Twym ołtarzem chwał. Ja przed Twym ołtarzem ja korzę się. Korzę się. To jest pieśń, w której odkrywa grzesznik, że moje życie jest w jego darem, jest w jego krwi, jest w jego miłości. Mam wielkie pragnienie, kiedy będziecie słuchać za chwilę chóru, niech ta pieśń pozostanie w was jako modlitwa, kiedy pójdziecie do domu. Niech ta pieśń pozostanie w was jako takie bicie serca, taki cud, wiecie, kiedy modliliśmy się tu przed tym nabożeństwem. Ja często to mówię u siebie w zborze. Powtarzam naszym zborownikom, że cud dokonuje się między ustami kaznodziei, a uszami słuchacza, gdy Duch Święty w to wchodzi. Dziś patrzę na cud, który pragnę, by się dokonał między chórem, orkiestrą, kaznodzieją, was. Wy nie przyszliście do kościoła, wy kościołem jesteście. Wy nie przyszliście posłuchać o Jezusie, przyszliśmy Nim żyć. I tu bym chciał powoli kończyć. Ja wiem, kaznodzieje mają zwyczaj w wieczność przechodzić, nie? Mówią o wieczności, to myślą, że mają dużo czasu. Ale chcę ci zadać pytanie. Nie będę nikogo wyciągał na środek. Nie zrobię tego. Nie będę żadnych oczekiwał powtarzań czegoś po mnie. Chcę tylko zapytać ciebie, czy masz potrzebę, aby Jezus przyszedł w twoje życie i czy czujesz, że to jest czas, aby stanąć po stronie Pana Boga? Że nie chcesz Boga namawiać na twój sposób życia i to, aby stał po twojej stronie, ale masz ogromne pragnienie, aby Jego Słowo do ciebie przemówiło, aby On wszedł w twoje życie i zmienił twoje życie. Kto z was ma pragnienie, by się o Niego modlić? Będziemy się wszyscy modlić. Nikt cię nie ruszy z miejsca, gdzie siedzisz. Podnieś tylko rękę, daj znak. Jestem tu, potrzebuję modlitwy. Zmagam się duchowo. Jest ktoś taki na tej sali? Jedna osoba, jest kilka rąk. Zwróćcie uwagę na tych, którzy podnoszą ręce, ci, którzy nie podnosicie rąk. Ludzie, którzy podnoszą rękę, mówią w ten sposób teraz podniesioną ręką. Przyszedłem dziś na nabożeństwo, bo tu jest Kościół. Wierzę, że jestem w miejscu, gdzie wypada się modlić. Zgadza się? Wypada się pomodlić w Kościele, nie? Bo my czasami tak, wiecie, no to nie będę mówił, a jeszcze się ktoś na mnie krzywo będzie patrzył. Dobrze, że podnieśliście rękę. Tych z was, co nie podnieśli ręki. Pamiętajcie, ktoś przyszedł i potrzebuje. To nie chodzi o to, żeby zaraz wstali. Ja coś powiem, kończ już chłopie, już twój czas przekroczyłeś. To chodzi o to, że mój bliźni mówi, przyjdź Panie Jezu. Jezu, kocham Cię, ale się gdzieś pogubiłem, ale potrzebuję Cię bardziej, a my się chcemy o Niego pomodlić. Amen? Wstańmy wszyscy i myśląc o tych, którzy podnieśli rękę, myśląc o tych, co nie mieli śmiałości podnieść ręki, myśląc, że chcesz być powołany i musisz pamiętać, że być może przyjaciele opuszczą cię w najgorszych chwilach. Być może rodzina twoja powie, chłopie, ty coś masz z głową, i z tym Twoim Panem Bogiem. Niektórzy z Was pewnie już to słyszeli. Albo nawet ludzie wokół uznają Cię, tak jak uczeni w Piśmie Jezusa, za opętanego nieomal. Miej pewność, że Duch Święty ma największą mądrość i najlepszą drogę dla Twojego życia i najlepiej Cię chce poprowadzić. Ojcze w niebie, wraz z Kościołem, w imieniu Jezusa, staję teraz w modlitwie. Chcę Ciebie prosić, szczególnie o osoby, które podniosły swoją rękę i dały znak, że potrzebują modlitwy, że są w miejscu, gdzie potrzebna jest jakaś decyzja. Chcę Cię też prosić o osoby, które nie miały nawet już odwagi podnieść ręki, które już zwątpiły, które się już same zastanawiają, co się z nimi dzieje. Proszę Ciebie, aby dzisiejszy dzień, aby Twoje słowo, pieśni, aby słowo Twoje, które będziemy czytać w domach, przybliżało nas do Ciebie. Chcemy być Twoimi uczniami, chcę chodzić Twymi śladami, chcę być blisko Ciebie, mój Zbawco. Więc proszę dzisiaj o łaskę Twą wobec tych, którzy przychodzą w pokorze. Proszę o łaskę tą Twą wobec tych, którzy przychodzą, mówią, nie radzę sobie. Przyjdź, Panie, dziękuję Ci, że Ty powiedziałeś, że tych, którzy Ciebie wołają, którzy Ciebie zapraszają, Ty precz nie odrzucasz. Wywyższamy Twoje imię. Tobie chwała niech będzie i cześć, nasz Panie i Królu. Amen.